Słuchajcie, tydzień temu męczyłem was Szekspirem, a zwłaszcza Henrykiem V. I dobrze, że pamiętacie, a dla tych, którzy nie pamiętają, to krótkie przypomnienie. Po pierwsze, Henryk V ma być koronowany i Henryk V mówi, jak to jest, że pusta ceremonia, zdawać by się mogło, tak wiele zmieni w jego życiu. Nie był królem? Będzie królem. Do tej pory żył sobie normalnie, spokojnie, cicho, nie wadził nikomu, jak ten Michał czy Gaweł?
Gaweł.
Paweł. Z drugiej strony już po tej ceremonii wszyscy będą go obwiniać o wszystko, nawet o zły humor żony. Nie? Słuchajcie, i tak i nie. Ze względu na to, że Henryk V mógłby się tym wszystkim nie przejmować. Oczywiście ceremonia sprawiłaby, że zostałby królem, ale mógłby się nie przejmować wszelkimi obowiązkami króla, a już na pewno mógłby się nie przejmować tym, o co ludzie zaczną go obwiniać, albo z jakimi problemami będą przychodzić do niego. Mógłby być po prostu złym królem. Problem Henryka polegał na tym, V, że on poważnie potraktował tę ceremonię. Nie, słuchajcie, to jest problem każdego męża, który poważnie potraktuje co? Ślub, który zawiera, nie? W pewnym sensie lepiej nie traktować poważnie niczego, bo wtedy człowiekowi się lepiej żyje. Oczywiście to ma krótkie nogi, ponieważ prędzej czy później rzeczywistość, zderzymy się z rzeczywistością. Słuchajcie, to jest ważne ze względu na to, że pozwala nam to lepiej zrozumieć, w jaki sposób my powinniśmy traktować rytuały, ceremonie itd., itd. Nie tylko religijne, ale również, bo one nas przede wszystkim interesują. One mogą być, no właśnie, to jest pytanie, czy rytuał i ceremonia zawsze są puste, czy też zawsze, czy też nigdy nie są puste? A i tak, i nie. Słuchajcie, w pewnym sensie całe nasze życie toczy się, jak to mówią fachowcy, coram Deo, czyli przed Bogiem, przed obliczem Bożym. Zgadza się? Nigdy nie jesteśmy sami. Bóg nas zawsze widzi, jak wielki brat. Co prawda? Słucham? U Kowalskiego w piwnicy też, nie? Aha. Może ma, tylko nie wiemy. Słuchajcie, wszystko, co robimy, całe nasze życie odbywa się przed Bogiem. Nie? Więc w tym sensie, nawet jeśli my uczestniczymy w jakiejś ceremonii i robimy to na niby, albo robimy to, jak to się mówi, ze skrzyżowanymi palcami, czy co się u nas robi w Polsce? To i tak Bóg to widzi. Nie? Słuchajcie, to w pewnym sensie nie zależy od naszych motywacji ani intencji. To jest dokładnie tak samo, znaczy tak, no pewnie tutaj musielibyśmy się zapytać Andrzeja o to, jak to jest zgodnie z prawem polskim, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli ktoś bierze ślub, to bierze ślub, nie? Nikt nie robi mu tutaj badania serca czy umysłu, żeby sprawdzić, z jakimi on nastawieniem, intencjami i tak dalej. No i nawet jeśli to jest jakiś oszust matrymonialny, nie daj Boże, to ślub jest ślubem i po ślubie on będzie mężem. No chyba, że wystąpią jakieś przeszkody w zawarciu ślubu, ale główną przeszkodą byłoby co? No to, że już ma żonę, nie? Trochę tak jest z każdą ceremonią i z każdym rytuałem, w którym uczestniczymy, zwłaszcza z tymi, które odnoszą się, czy też funkcjonują w sferze religijnej, nie? Przychodzi jakiś hipokryta, nie? Człowiek obłudny na nabożeństwo, wyznaje grzechy, niby potem słucha słowa, chociaż akurat tego to najłatwiej jest uniknąć, nie? Ze względu na to, że można błądzić myślami gdzie indziej. Potem wstaje, wyznaje wiarę z całą resztą, mówi tak, Panie Boże, mówi amen wtedy, kiedy trzeba, śpiewa ze wszystkim, nawet nie fałszując, przyjmuje komunię. Nie? A jednak jest hipokrytą. Słuchajcie, czy przez jego hipokryzję te wszystkie rytuały, ceremonie, cała liturgia, w której uczestniczy, staje się pusta, czy on ją anuluje w jakiś sposób, wyzerowuje, sprawia, że one nic nie sprawiają? Wręcz przeciwnie. Czyli zobaczcie, nawet jeśli my przystępujemy do jakiegoś rytu, do jakiejś ceremonii, bierzemy w nim udział z nieszczerym sercem, jako hipokryci, to to nasze nastawienie nie anuluje ich skuteczności. Skąd to wiem? Mówisz, że kiedy byłem mały, jako hipokryta chodziłem do kościoła. Słuchajcie, tak, z autopsji, ale także z Pisma Świętego. To jest ciekawe. Słuchajcie, pozwólcie, że przeczytam wam parę fragmentów z Pisma Świętego, dobrze? W końcu jesteśmy w kościele, więc nie wypadało. I oczywiście, kiedy mówimy o tych kwestiach, to najlepiej się udać do pierwszego listu do Koryntian. I tam na przykład w 11 rozdziale, w 26 wersecie czytamy: ile razy bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Co Paweł stwierdza? Słuchajcie, za każdym razem, kiedy obchodzimy komunię, śmierć Pana głosimy, aż przyjdzie. Czy to zależy od nastawienia, z jakim spożywamy? Nie. Tak czy tak zwiastujemy. Ze względu na to, że coś się odbywa, co ma określoną treść, co zostało opisane w Piśmie Świętym, nazywamy to takim, a nie innym imieniem. Niezależnie od tego, z jakim nastawieniem my sprawujemy wieczerzę, śmierć Pana zwiastujemy, aż przyjdzie. Ale tu jest pies pogrzebany. Ze względu na to, że te skutki tego zwiastowania śmierci pańskiej mogą być dwojakie dla nas, którzy uczestniczymy w tym zwiastowaniu śmierci pańskiej. Z jednej strony... Dokładnie. 27 werset mówi: dlatego też, kto spożywa chleb i pije kielich Pana niegodnie, dopuszcza się grzechu przeciw ciału i krwi. I tak dalej, i tak dalej. I mówi: słuchajcie, dlatego to wśród was jest wielu słabych i chorych, i liczni umierają. Słuchajcie, to powinno nas trochę przestraszyć. Bo to oznacza, że chleb i wino, ciało i krew, które spożywamy, mogą stać się albo źródłem życia dla nas, błogosławieństwa, mogą komunikować nam co, przekazywać nam życie zmartwychwstałego Chrystusa, albo z drugiej strony mogą stać się dla nas trucizną, gorszą niż wirus z Wuhan, nie? I słuchajcie, to oznacza, że niezależnie od tego, z jakimi intencjami to sprawujemy, niezależnie od tego, z jakim sercem przychodzimy, kiedy sprawujemy wieczerzę, zawsze śmierć Pana zwiastujemy. Z kolei od nastawienia naszego serca zależy, czy to będzie dla nas skutkowało błogosławieństwem, czy też to będzie skutkowało dla nas przekleństwem i w końcu śmiercią. Nie? Innymi słowy, sakramenty są zawsze skuteczne. Tak czy inaczej. Dokonują... To jest tak jak ze Słowem Bożym, nie? Jak Pan Bóg mówi w Księdze Izajasza 40 rozdziale, nie? Słowo Boże nigdy nie wraca do Boga, nie wykonawszy swojej pracy. Nie? Oczywiście to, czy owoc tej pracy będzie dla nas błogosławieństwem czy przekleństwem, zależy od tego, jak my przyjmiemy to Słowo. Podobnie jest co najmniej z wieczerzą pańską. Albo to będzie dla nas źródło błogosławieństwa, albo to będzie dla nas źródło przekleństwa. Słuchajcie, w ogóle to, o czym tutaj Paweł mówi, jest pewną aluzją do rytu, który jest opisany, jeśli dobrze pamiętam, w 5 rozdziale Księgi Liczb, czyli w 4 Mojżeszowej. Tam jest opisana taka sytuacja. Jest mąż i jest żona. Mąż podejrzewa swoją żonę o zdradę, ale nie ma jakichś twardych dowodów. Nie ma dwóch świadków albo trzech. Wtedy może przyjść do kapłana i poddać żonę testowi. Jest to tak zwany test gorzkiej wody. Kapłan mianowicie bierze część popiołu z ofiary, bierze część popiołu z prochu, z sklepiska w świątyni czy też w namiocie spotkań, miesza to z wodą i ta kobieta to wypija. I co się dzieje? W zależności od tego, czy była wierna, czy niewierna, albo Pan jej błogosławi i staje się matką wielu dzieci, albo Pan ją przeklina i ona staje się kobietą bezpłodną. Nie? Paweł zdaje się nawiązywać do tego rytu. I słuchajcie, oczywiście te wszystkie przepisy, które znajdujemy u Mojżesza, one regulowały życie społeczne w Izraelu. Zgadza się? Ale każdy ten przepis był tak naprawdę, miał jakby wyższy poziom, nie? Wskazywał na więź pomiędzy Bogiem a jego ludem. Nie? Pan Bóg bardzo często jest przedstawiany w Starym Testamencie jako ojciec, ale także jako mąż Izraela. Zresztą Paweł w liście do Efezjan posługuje się tą samą symboliką, mówiąc o więzi pomiędzy Chrystusem a Kościołem. Nie? 5 rozdział listu do Efezjan. Mówi, że małżeństwo jest obrazem, symbolem więzi między Chrystusem i Kościołem. Słuchajcie, to jest ciekawe, nie? Ze względu na to, że tu w naszym myśleniu przynajmniej może się nam zdawać, że zahaczamy o jakieś elementy wręcz magiczne, nie? Które naszym zdaniem w ogóle nie powinny mieć miejsca w naszym życiu i w naszej religii. Ze względu na to, że no, weźcie popiół, weźcie trochę piasku z ziemi, zmieszajcie to z wodą, dajcie komuś do picia i skutek w zależności od tego, czy ta kobieta była wierna, czy niewierna, będzie albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. I to w bardzo konkretnej postaci, nie? Albo będzie matką wielu dzieci, albo stanie się kobietą bezpłodną, nie? Na takie rzeczy to się dzieje tylko gdzie? Gdzie? W Harry Potterze, nie? Albo w Wiedźminie, albo w czymś podobnym. Nie? Nam to wygląda jak magia. Zgadza się? No bo żadnego fizycznego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tą wodą, popiołem, nie, a płodnością lub bezpłodnością kobiety nie widzimy. Oczywiście my jako dzieci oświecenia od razu byśmy powiedzieli, a bo pewnie tam było coś, nie? I zaczęlibyśmy patrzeć na ten problem z perspektywy czego? Chemii na przykład i biologii, nie? I wyjaśniać i tłumaczyć, tak jak często to robimy z przepisami dotyczącymi diety w Starym Testamencie. O, Pan Bóg im nie kazał wieprzowiny jeść, bo wieprzowina jest niezdrowa dla człowieka, nie? Nie, to w ogóle... Co? Słuchajcie, to jest bardzo fajne pytanie, nie? Dlaczego to miało działać tylko w jedną stronę? Dlaczego kobieta nie mogła posądzić swojego męża o niewierność i kazać mu wypić tę gorzką wodę?
Bo jak przepisać szczerze, to działało, że mąż powinien być wierny.
Tak. Obowiązek wierności spoczywał na mężu i na żonie. Słuchajcie, dlaczego to działa tylko w jedną stronę? Przynajmniej Mojżesz mówi nam o sytuacji, która dotyczy niewierności żony. No przed chwilą wam powiedziałem dlaczego. Dokładnie. Nie? Ze względu na to, że to wszystko tak naprawdę miało pouczyć Izrael na temat więzi pomiędzy Bogiem a jego ludem. Nie? Gdzie Bóg występuje w roli męża, a Izrael występował w roli żony. Nie? Czytamy proroków i widzimy, jak bardzo często ten obraz tam się pojawia. I niestety to Izrael okazuje się tą niewierną żoną, którą w którymś momencie Pan Bóg daje jej list rozwodowy i mówi, wystarczy. Nie? I w tym liście rozwodowym daje wszystkie powody i przyczyny, dla której on ją opuszcza, a tak naprawdę wygania ze swojego domu. Słuchajcie, u Mojżesza nie chodziło w pierwszej kolejności o to, żeby uregulować relacje społeczne, małżeńskie i tak dalej. To też. Ale główną przyczyną, głównym powodem i głównym celem, dla których Mojżesz zapisał te wszystkie przekazania, jest to, aby one pouczały nas na temat naszej więzi z Panem Bogiem. Naszej jako jednostek, osób pojedynczych, indywidualnych, ale też nas jako Kościoła, jako ludu Bożego. Nie? Słuchajcie, podobnie to jest może wątek poboczny, ale żeby lepiej to zrozumieć. Jest taki przepis, który często jest przytaczany przez tych, którzy mówią, nie, bo to Stary Testament, my jesteśmy chrześcijanami, to nas nie obowiązuje. to dziecko, które pyskuje do rodziców i w związku z tym rodzice je kamienują, to dziecko. Nie? Pamiętacie? Jest coś takiego. Albo biedny chłopak, który zbierał chrust w sobotę, rozpalił ognisko i też go zabili. Nie? I mówimy, o, to było, że tak powiem, srogie. Fajnie, że jesteśmy chrześcijanami, bo przynajmniej możemy sobie ognisko w niedzielę zrobić. Nie? Albo możemy być niewierni swoim żonom. Albo możemy co jeszcze robić? Albo możemy pyskować rodzicom i to nam ujdzie na sucho. Nie? Po co te przepisy były dane? Na raz, że nasze zrozumienie ich w pierwszej kolejności jest bardzo uproszczone, ale dwa, tak naprawdę one się odnoszą koniec końców do Boga i Izraela. Dzisiaj byśmy powiedzieli do Chrystusa i do Kościoła. Nie? Jeśli my jako Kościół zaczniemy się zajmować własnymi sprawami i to ten najważniejszy dzień tygodnia, w Dzień Pański, no to nic dziwnego, że Chrystus powie, no chłopaki, jeśli nie chcecie mieć ze mną nic wspólnego, no to pozwólcie, że pozwolę wam doświadczyć życia beze mnie. Nie? Doświadczymy życia, tak jak doświadczyła życia bez Boga ta biedna, opętana kobieta, o której dzisiaj była mowa. Nie? Z drugiej strony zwrócił uwagę, że jedną jedyną osobą, która została osądzona, o której czytamy w Piśmie Świętym, która została osądzona według tego przepisu, że kto tam pyskuje rodzicom, powinien być uśmiercony. Zresztą to jest trochę uproszczone przedstawienie tego przepisu. Był kto? Pismo Święte mówi o jednej tylko i wyłącznie osobie, która została osądzona według tego przepisu prawa mojżeszowego. Kto to był? Chrystus. Chrystus został skazany na podstawie tego przepisu, nie? Że on był buntownikiem, że on był bluźniercą. Oczywiście tam mu dołożyli jeszcze parę innych paragrafów, nie? Że odwodził ludzi od wiary w prawdziwego Boga i głosił fałszywą wiarę, nie? Słuchajcie, ale o dekalogu mówiliśmy już kilka lat temu, więc nie będę tego wszystkiego powtarzał. Niekoniecznie były martwe. Słuchajcie, to jest też ciekawe, że jeśli chodzi o to rozpalanie ogniska w niedzielę, w sobotę, to wiemy, jeden przypadek jest taki opisany, nie? Akurat u Mojżesza, bo to w jego czasach się wydarzyło. O tej gorzkiej wodzie, ja bym powiedział, że nie za bardzo znajdujemy przykłady takiego dosłownego zastosowania tego przepisu. Niemniej jednak Pan Bóg, kiedy spiera się z Izraelem, to wygląda na to, że On przeprowadza Izrael przez właśnie tę procedurę, nie? Po to, żeby mu pokazać, słuchajcie, mimo że mówicie i zapieracie się, nie, dochowaliśmy tej wierności do końca, w końcu oddajemy dziesięcinę, nawet z kopru i z kminku, to Pan Bóg mówi nie. Spróbujmy, nie? Przejdźmy przez tę procedurę i się okaże, czy byliście mi wierni, czy nie. Paweł odnosi to do Kościoła. I Paweł odnosi to do Wieczerzy Pańskiej. Nie? I słuchajcie, to powinna być przestroga dla wszystkich hipokrytów. Tu nie chodzi o to, że musimy przystępować do komunii z pełnym zrozumieniem, nie? Całej teologii i metafizyki, która kryje się za tym. To nie jest ważne, nie? Warunkiem godnego przystępowania do Wieczerzy Pańskiej jest co, zdaniem Pawła? No, szczere serce, ale tego szczerego serca to tak, że wiecie, no, co to jest szczere serce, nie? Tak. Ale zwróć uwagę na to, że szczere serce, a doskonałe posłuszeństwo to nie do końca jest to samo, nie? Ze względu na to, że znów pamiętajmy o tym, że jesteśmy dziećmi. Pamiętajmy o tym, że dzieci często robią złe czy głupie rzeczy, niekoniecznie dlatego, że są złe, nie? Ale dlatego, że są na przykład głupie. Albo niedojrzałe, brakuje im cierpliwości. Nie? To jest najczęstsza przyczyna głupich czynów małych dzieci. Albo po prostu nie znają, brakuje im wiedzy. Słuchajcie, Paweł mówi tak. Jeśli masz w swoim sercu nienawiść do tego, z którym spożywasz ten sam chleb i pijesz z tego samego kielicha, to spożywasz te dary Boże w sposób niegodny. I dlatego czeka cię to, o czym tutaj Paweł mówi, nie? Przekleństwo, a koniec końców śmierć. I to najwyraźniej nie tylko fizyczna śmierć. Nie, dla Pawła to jest jakby podstawowy test tego, czy godnie, czy niegodnie. Nie, dlatego Jezus mówi w kazaniu na górze, no jeśli idziesz złożyć ofiarę, a wiesz, że jest między tobą a twoim bratem bardzo poważny konflikt, nie? Może powinieneś najpierw rozwiązać ten konflikt, nie? Ze względu na to, że, słuchajcie, to jest pewien rozdźwięk pomiędzy wymową, znaczeniem komunii, a właśnie niesnaskami, kłótniami, wojnami, podgryzywaniem się i tak dalej, nie? Wzajemne. Nie mówiąc już o otwartej wrogości i nienawiści. Paweł mówi, słuchajcie, to jest nie tylko, i mówi o tym we wcześniejszym, 10 rozdziale, i mówi, tu chodzi nie tylko o to, że my wyrażamy jedność, spożywając wspólnie chleb i wino, ciało i krew Chrystusa, ale jakby my za każdym razem, kiedy to czynimy, zbliżamy się do siebie i wzrastamy razem jako jedno ciało. Nasze więzi pogłębiają się właśnie poprzez to wspólne spożywanie. Słuchajcie, a to oznacza, że jeśli ty się zbliżasz, ta więź się pogłębia, ale jednak ty wciąż żywisz nienawiść w swoim sercu do tego, który obok ciebie siedzi i je z tego samego chleba i pije z tego samego kielicha, to słuchaj, sąd własny jeszcze pijesz właśnie w takiej sytuacji, nie? I oczywiście, jeśli ktoś ma w swoim sercu nienawiść, i to nie tylko do, nie wiem, Putina czy do Trumpa z drugiej strony, do Kaczyńskiego albo do Schetyny, nie? To słuchajcie, to jest w pewnym sensie abstrakcyjna nienawiść, która może poprzeć nam nasze życie, ale strasznie wiele nam nie zaszkodzi, nie? Ale jeśli żywisz nienawiść do człowieka, który siedzi obok ciebie i ty z nim razem spożywasz wieczerze, to słuchaj, lepiej postaraj się nie tylko naprawić twoje relacje, przynajmniej w jakiejś mierze ucywilizować je z nim. A słuchaj, jeśli nienawidzisz tej osoby, to znaczy, że tak naprawdę też nie kochasz Pana Boga, nie? I nie ma w twoim sercu miłości do Boga. No i... Słuchajcie, to też, nie? Ale ja będę się upierał przy tym, że jednak ten, który siedzi obok, jest najważniejszy. Ponieważ łatwo jest kochać tych, którzy są po drugiej stronie ulicy. Dlaczego ich jest łatwo kochać? A, no tak. Tak. To nie jest rozwiązanie problemu. Ale ucieczka do przodu jest zwykle najprostszym rozwiązaniem, nie?
No, ale hipokryzja zostaje.
Tak.
I na
tak. Nie, no słuchajcie, może następnym tematem to będzie w ogóle temat konflikty.
Nie czujesz się komfortowo, nie wiem, czy teraz zupełnie z boku siebie, tak? Ale to coś, to nie ty jesteś w gminie i teraz to jest nienawiść w twoim sercu, to ty powinieneś teraz coś zrobić.
Oj, słuchajcie, to jest bardzo ważny temat i nie chcę go, broń Boże, ignorować, ale ponieważ to jest tak ważny i głęboki i szeroki temat, pozwólcie, że wrócimy do głównego wątku. Warto by było. Słuchajcie, nam chodzi przede wszystkim o skuteczność. Skuteczność, która nie zależy od tego, z jakim nastawieniem my robimy, nie? Nasze nastawienie, nasze serce raczej definiuje, nie, to jaki skutek, czy pozytywny, czy negatywny będzie w naszym życiu tego rytu, który przychodzimy. I oczywiście tu nie chodzi o jakikolwiek ryt i o jakikolwiek ceremoniał, ze względu na to, że tu mówimy akurat o te ryty i o te ceremoniały, które zostały ustanowione przez Chrystusa jako powszechne dla Kościoła, nie? Które powinniśmy w związku z tym sprawować. One zawsze są skuteczne. Z wielu powodów. Raz, że są ustanowione przez Chrystusa. Dwa, że zawsze towarzyszy im Słowo, nie? A Słowo nigdy nie jest bezsilne. Słowo nigdy nie wraca do Boga, nie wykonawszy swojej pracy. Więc dlatego one zawsze skutkują. Przynoszą dobro albo zło. Przynoszą sąd albo... Znaczy, w pewnym sensie zawsze są sądem, nie? Sąd, który przynosi nam albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Dobra, a czy jest możliwe, żeby odprawić ceremonium Wieczerzy Pańskiej tak, żeby to nie była Wieczerza Pańska? Innymi słowy, co musi być konieczne przy odprawianiu Wieczerzy Pańskiej, żeby to była Wieczerza Pańska? No właśnie, nie? Słuchajcie, po pierwsze, jeśli to jest zabawa, czyli nie robimy tego na poważnie, no to to jest zabawa, nie? To nie jest oryginał, to nie jest ta rzecz, którą powinno być, nie? I oczywiście nie, że tak powiem, nie bijcie swoich dzieci, jak tylko zobaczycie, że się bawią w Wieczerze Pańską. Może to dobrze, że się bawią, nie? Ze względu na to, że o ile nie naśmiewają się z tego, to niech sobie w domu poćwiczą. Druga rzecz to, co musi być konieczne? No muszą być elementy, nie? Musi być przynajmniej coś, co przypomina chleb i musi być coś, co jest w jakimś sensie winem, nie? Chociaż to akurat bym się upierał, że raczej powinien być to napój alkoholowy, ale o tym może kiedy indziej. Czyli tak, musi być słowo, które nam objaśni i opisze. Nie? Akurat Paweł w 11 rozdziale listu do Koryntian mówi, słuchajcie, jeśli sprawujecie wieczerzę, to róbcie to tak. Ja bym powiedział, że to, co znajdujemy w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, jest jakby minimum absolutnym, które powinno mieć miejsce w czasie sprawowania wieczerzy, żeby to było w ogóle wieczerze, nie? Bo jak sobie zrobimy to inaczej, to być może to będzie wspólny posiłek, ale nie będzie wieczerza, nie? Ponieważ te konieczne opis słowny, który towarzyszy spożywaniu, jakby nadaje temu wszystkiemu sens, ja bym powiedział również moc i znaczenie, nie? Bo te słowa definiują, określają, w czym tak naprawdę uczestniczymy. Nie każde jedzenie chleba, nie każde picie wina jest komunią. W ścisłym sensie tego słowa, nie? Dwa, muszą być elementy. Nie? Potem może będziemy mówić na temat tego, na ile bliskie oryginałowi te elementy powinny być, ale na ile nie, ale coś powinniśmy zjeść i coś powinniśmy wypić, przynajmniej, nie? Zresztą Paweł w 10 rozdziale mówi o tym, że no, ten duchowy pokarm i duchowy napój również Żydzi w czasie wędrówki przez pustynię spożywali, nie? Dla nich to była manna i woda ze skały, którą dostarczał im Chrystus. Której dostarczał im Chrystus. I co jeszcze musi być? Czyli mamy słowo, mamy elementy i co? I musi być wiara. A dobrze, bardzo dobrze. Jeśli musi być wiara, to skąd się weźmie ta wiara? Gdzie ją znajdziemy? Co? A jeśli jest słuchanie, to czego nam potrzeba do słuchania? No tak, nie? Słowo jest wypowiadane przez tego, który sprawuje wieczerzę, ale czy on sam może sprawować? No nie. No właśnie muszą być uszy, które usłyszą to słowo. Innymi słowy, muszą być ludzie, którzy są obecni, a z kolei częścią tego rytu jest co? Społecznych, ale co? Myślę w bardzo prostych kategoriach. No Kościół, ale co ten Kościół robi? Paweł mówi, ile razy bowiem spożywacie i pijecie. Musi być, innymi słowy, jakieś działanie, które temu towarzyszy, nie? I tutaj to działanie jest określone jako spożycie i wypicie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne ze względu na to, że to są jakby trzy podstawowe elementy, które muszą mieć miejsce, żeby w ogóle Wieczerza Pańska miała mieć miejsce, a żeby to nie było coś podobnego, ale jednak nie tożsamego, nie? Musi być słowo, które po pierwsze określi i zdefiniuje nam, w czym bierzemy udział. Nie, dlatego zwyczajowo czytamy słowa ustanowienia, czyli mniej więcej to, co Paweł napisał w liście do Koryntian. Ale musi być też słowo, które niejako tchnie ducha w te elementy. Wiem, że mnie zaraz zwolnicie z pracy, ale trudno. Znajdę lepszą. Tchnie ducha, nie? Co to znaczy tchnie ducha? W co tchnie ducha? Jeśli chleb i wino są koniecznymi elementami do tego, aby ten duch nam przekazał łaskę, czyli Chrystusa tak naprawdę, Jego zmartwychwstałe życie, moc Jego zmartwychwstałego życia, to słuchajcie, to słowo, duch przy pomocy słowa coś robi jednak z chlebem i z winem. To nie jest zwykły chleb i wino, przynajmniej nie na czas spożywania, nie? No dlatego Chrystus nazywa to krwią i ciałem. Oczywiście możemy się spierać, my jako protestanci, a zwłaszcza jako reformowani protestanci, nie wierzymy w to, że Chrystus w jakiś fizyczny sposób, Jego ciało przebywa w chlebie i winie, czy też wręcz zamienia się chleb i wino w fizyczne ciało i krew Chrystusa, nie? Dlatego mówimy o duchowej obecności, ale słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że duchowa rzeczywistość jest bardziej realną rzeczywistością niż materialna rzeczywistość, nie? Zgadza się? A może jest bardziej fundamentalna, podstawowa. No i oczywiście muszą być ludzie, którzy to spożyją. Nie? Musi być jakieś działanie wspólnoty. Dlatego nie ma czegoś takiego jak ksiądz, który odprawia mszę bez udziału wiernych. Nie? Chyba, że ćwiczy. Co może czasami powinien zrobić, nie? Zanim wystąpi publicznie. I oczywiście nie wystarczy, żeby on sam to spożył, nie ze względu na to, że dla Pawła to jest wspólne spożywanie, nie? Bo kiedy wspólnie spożywamy, to właśnie wtedy to wspólne spożycie jest czym? Jest zwiastowaniem śmierci Pańskiej. I to wspólne spożycie jest w związku z tym również sądem nad nami, który przynosi nam albo błogosławieństwo, albo przekleństwo, ale to wspólne spożywanie jest również tym, co jeśli przychodzimy do Boga z wiarą i z miłością traktujemy naszych bliźni, to to sprawia, że nasza więź z Chrystusem i nasza więź z tym, który spożywa ze mną razem ten chleb i to wino, to ciało i tę krew, pogłębia się, zacieśnia się, ponieważ jesteśmy jednym ciałem, nie? I wzrastamy. Także słuchajcie, to samo można było powiedzieć o chrzcie, nie? Potrzebne jest słowo, potrzebny jest element, czyli woda, no i potrzebne jest co? No przynajmniej osoba, która zaaplikuje tę wodę do osoby, która jest chrzczona, nie? No. No dobrze, ale czy to znaczy, że wtedy... Bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, ten problem pojawił się już gdzieś tam na przełomie starożytności średniowiecza. Tak?
Ale tak jak przed chwilą, co prawda w innym kontekście mówiłeś o tym, że mimo wszystko ceremonia się odbyła i ona ma jakąś swoją wagę, bez względu na to, czy uczestniczący w tej ceremonii miał wiarę, czy nie, to coś ona ma jakąś wagę.
Nie można się podobać.
Jest jeszcze jedna rzecz, skoro dałeś
Dobrze. Słuchajcie. Słuchajcie, więc tak. Jezus mówił do faryzeuszów. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze, obłudnicy, hipokryci, bo dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbujecie to, co ważniejsze. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Tam to trzeba czynić, ale tego nie wolno zaniedbywać. Podobnie Jezus mówił, słuchajcie, to w ogóle jest banda obłudników, hipokrytów i w ogóle. Niemniej jednak, czego was uczą, to czyńcie. Ale czego nie róbcie? Nie naśladujcie ich przykładu. Nie postępujcie tak, jak oni postępują. Jezus nazywa świątynią czym? Jaskinią zbójców. Nie? Krytykuje tych, którzy zarządzają świątynią. Ale niemniej jednak co robi? Przychodzi do tej świątyni, składa ofiary. Co więcej, po śmierci Jezusa Paweł nawet to uczynił. Uczniowie pierwsi spotykali się właśnie w świątyni na modlitwę. Nie? Słuchajcie, ci, którzy byli w Jerozolimie, przychodzili do świątyni na modlitwę i na wspólne spotkania. Chrześcijanie. Nie? Już po śmierci Chrystusa. Tak, już pierwszy Kościół. Słuchajcie, co to oznacza? To oznacza, że może nie powinniśmy być tak szybcy w odrzucaniu instytucji, na czele której stoją obłudnicy. Nie? Ze względu na to, że może niekoniecznie, nie zawsze, nie w każdym przypadku, jeśli na czele jakiejś instytucji stoją obłudnicy, mamy odrzucić całą tę instytucję. Nie? Ze względu na to, że najwyraźniej Jezus tak nie uczynił. Oczywiście świątynia po jakimś czasie została osądzona, zburzona i zamieniona w popiół. Nie? Ale to trochę trwało jednak. Ja nie mówię, że nigdy nie wolno nam tego czynić, ale skoro Jezus był ostrożny, skoro Jezus czekał 40 lat, a nawet więcej, bo 43 lata dokładnie, to może my też powinniśmy poczekać 43 lata, nie? Zanim pójdziemy i gdzieś podłożymy ogień pod jakiś kościół. Albo pod katedrę Notre Dame, za późno już. Tam już ktoś to zrobił. Słuchajcie, nie? To oznacza cierpliwość. Co nagle to po diable. Dwa, Jezus nie kwestionuje ważności tych wszystkich ofiar i tych wszystkich ceremonii, które odbywały się w świątyni na podstawie tego, że składali je obłudnicy i hipokryci. Nie? Dlaczego tak nie jest? No słuchajcie, jeśli to jest instytucja, która jest w ten czy w inny sposób związana z jakimś Bożym ustanowieniem, to ona należy do Boga, nie? I jej znaczenie i waga bierze się, pochodzi od Boga. To jest tak samo jak z chrztem i z wieczerzą. Nie myśmy sobie to wymyślili, to Bóg je ustanowił. On powołuje ludzi do sprawowania ich, nie? Ale słuchajcie, ale wierność Boga w tym momencie, ja bym powiedział, przynajmniej tak wynika z przykładu Jezusa Chrystusa, jest ważniejsza niż niewierność tych, którzy odprawiają te ceremonie. Tak jak wierność Boga była ważniejsza w czasach Jezusa niż niewierność tych wszystkich uczonych w piśmie, kapłanów, faryzeuszy, którzy kontrolowali instytucje życia religijnego w Izraelu w czasach Jezusa. Nie? Oczywiście, przychodzi czas na rozliczenie, przychodzi czas na podłożenie ognia i tak dalej. Nie? Ale mi chodzi o to, że to nie dzieje się z automatu. Nie, to nie jest tak, że ja powiem, o, ten ksiądz czy ten pastor krzywo na mnie spojrzał i w związku z tym wszystkie chrzty, jakie on dokonał do tej pory, trzeba powtórzyć. Nie? Albo nawet, ja bym nie powiedział, o, ten ksiądz czy pastor dopuścił się cudzołóstwa, w związku z tym wszystkie chrzty i komunie, które odprawił do tej pory, były nieważne. Chociaż byli tacy ludzie, albo nawet ten pastor czy ksiądz porzucił wiarę i został ateistą walczącym, nie? I zamiast Biblii czyta Dawkinsa tylko, nie? I powiemy, o, wszystkie chrzty i komunie, które on do tej pory udzielił, są nieważne. No tak to działa, czy nie? Słuchajcie, w historii Kościoła byli ludzie, którzy twierdzili, że tak. Tak zwani donatyści. To jest przełom starożytności i średniowiecza. po fali jednej z ostatnich prześladowań chrześcijan, gdzie wielu, również tak zwanych kapłanów, zaparło się wiary. Byli tacy, zwłaszcza w północnej Afryce, Kartagina i okolice, ludzie, którzy mówili, o, słuchajcie, nie? Do tego, aby sakrament był ważny, potrzebna jest nie tylko wiara tego, który go przyjmuje, ale również wiara tego, który go udziela. A ponieważ oni się wyparli wiary, w związku z tym wszystkie chrzty, komunie, śluby, święcenia kapłańskie, których oni udzielili, są nieważne. I nigdy nie były ważne. Tak jakby nigdy nie istniały, nie? Przypuszczam, że niektórzy mężowie się ucieszyli, jak to usłyszeli. Powiedzieli, o, mam szansę bez rozwodu zmienić sobie żonę. Dlaczego to nie działa? Raz z praktycznego powodu, ponieważ to byłby totalny chaos, który doprowadziłby do tego, że przestalibyśmy tak naprawdę przywiązywać zbyt wielkie znaczenie do tych ceremonii, nie? Które funkcjonują w obiektywnym, fizycznym świecie. Nigdy nie bylibyśmy pewni. Dokładnie. Nie, słuchajcie, oczywiście chcielibyśmy, nie, żyć i funkcjonować w doskonałym świecie, gdzie wszyscy są doskonali, łącznie z nami nawet, być może. Nie? Ale tak nie jest. No, no, ja sam znam co najmniej kilku, a może nawet kilkunastu pastorów, którzy ten czy w inny sposób naprawdę zaprzeczyli temu, co głosili do tej pory. Nie? Albo porzucając wiarę całkowicie, albo stając się kompletnymi, totalnymi liberałami, którzy stwierdzili, że wiele różnych dziwnych rzeczy. To się nagrywa, więc nie będę wam mówił. I tak dalej, nie? I co? I to wszystko unieważnia? Słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że przynajmniej w przypadku tych dwóch głównych ceremonii, czyli chrztu i wieczerzy, kto ich tak naprawdę udziela? Kto jest panem chrztu i kto jest panem wieczerzy? Kapłan, pastor, kościół, zbór, wspólnota, społeczność? No nie, Bóg. No.
No to co byś, no to powiedziałem przed, że to co oni, te sakramenty, które przyjmą, że one są w jakiś sposób.
Słuchajcie, trzeba by się temu przyjrzeć dokładnie, nie?
Bo mówię, ale to jest postanowione to przyjmować. Tak, że jest zbór, który się nazywa, że to jest ustanowione w sposób.
Nie, oczywiście, że nie.
Czy kościół, który kiedyś był na przykład chrześcijan, dlaczego to był tutaj przyjmany tych pastorów, którzy odeszli od wiary i tak dalej, ale
słuchajcie, jak najbardziej, jak najbardziej. Nie, Jezus mówi, nie? Fajnie, że ludzie nazywają mnie Panem, ale nie wszyscy, którzy nazywają mnie Panem, tak naprawdę uznają mnie za Pana, nie? Nie wszyscy, którzy się nazywają chrześcijanami, są chrześcijanami. Nie? Słuchajcie, w przypadku komunii i chrztu, bo chyba znów, nie? Zależy w jakim względzie, czy jedno, czy drugie jest ważniejsze. Oba są ważne. Ale na, powiedzmy, ważność chrztu, nie? Bo to jest o tyle ważniejsze, że to się dzieje raz w życiu. Przynajmniej w teorii powinno mieć miejsce raz w życiu, nie? Ogólna zasada przyjęta jest taka, że słuchajcie, no, po pierwsze, instytucja, która nazywa się Kościołem i go udziela, w jakimś sensie musi się utożsamiać z Kościołem chrześcijańskim, i w związku z tym wyznawać wiarę, którą znajdujemy w starożytnych wyznaniach wiary, nie? Na przykład w nicejsko-konstantynopolskim, które generalnie rzecz biorąc mówi nam o dwóch rzeczach. Mówi nam o autorytecie Pisma, i mówi, które jest źródłem objawienia, poznania Boga, i mówi nam o dziele zbawczym Chrystusa, i mówi nam o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym, nie? A on powiedział, te trzy warunki muszą być spełnione. Więc jeśli to jest chrzest, którego udziela jakaś instytucja, która nie jest trynitarna, albo mówi, a tam, Pismo Święte jest nieważne, no to na jakie podstawie my ją uważamy za chrześcijańską, nie? Więc niech oni sobie z tą wodą robią, co chcą, nie? a to nie za bardzo jest chrzest. Oczywiście nie zawsze sytuacja jest taka jawna, jasna i oczywista, nie? Nie zawsze mamy do czynienia z byłymi świadkami, czy z byłymi kim jeszcze? Cokolwiek, nie? No z adwentystami to już jest taka właśnie trochę bardziej... No oni nie odrzucają nauki o Trójcy Świętej, nie? No, no tak, nie? Więc warto się na przykład w takich sytuacjach, gdzie to nie jest takie jasne i oczywiste, no trochę zagłębić się, nie? Zagłębić się. No mormoni to już jest jeszcze oczywistsze, nie? No, więc oczywiście, że nie każdy... Ale kogo masz konkretnie na myśli? A, ten tęczowy kościół. Słuchajcie, no właśnie, nie? Żyjemy w czasach, których... tęczowych czasach. Słuchajcie, tęczowość nie jest jakby tutaj, to jest tylko symptom, nie? A nie tak naprawdę główny problem. Ja bym powiedział, w takiej sytuacji trzeba po prostu zbadać sprawę. Nie, niekoniecznie mówić, a ponieważ ktoś się nazywa chrześcijaninem, więc bez problemu znamy wszystkie chrzty, które oni udzielili, nie? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Tak, ale słuchajcie, czas nam się kończy już. Dzięki Bogu. Tak, dlatego my wszystkim dajemy w małych kieliszkach, żeby nie, ktoś nie chwycił kielicha i nie opróżnił go na samym początku kolejki. Czas się skończył, powinienem to jakoś podsumować, ale zrobię to za tydzień, dobrze?